trosce o sobór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mamy nadmiar bogactwa wydarzeń w tym roku. Pośród nich w najbliższej perspektywie szczególnie angażują nas dwa wydarzenia. W maju to setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. W czerwcu tak bardzo długo i przez tak wielu z nas oczekiwana beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Kilka tygodni temu, mówiąc bardzo pobieżnie i bardzo ogólnie o zasługach Stefana kardynała Wyszyńskiego, jego trwałych dziełach, wspomniałem jako najważniejsze w moim odczuciu te zasługi, które wiążą się z wdrażaniem, bardzo mądrym wdrażaniem Soboru Watykańskiego II w życie Kościoła w Polsce. Ale prymas Wyszyński był nie tylko tym, który Sobór wdrażał. On ten Sobór przecież współtworzył. I warto choćby przez chwilę, przez jakiś ułamek czasu zatrzymać się nad zasługami księdza prymasa w tym wielkim dziele Kościoła Powszechnego. Kardynał Wojtyła, także uczestnik Soboru Watykańskiego II, komentując zaangażowanie prymasa Polski w sprawy Kościoła, wskazywał na pewien schemat, który można ująć następująco. Wszystko, co ksiądz prymas czynił dla Kościoła partykularnego, do którego został posłany, którego był pasterzem, czynił to zarazem dla Kościoła powszechnego. To, co czynił dla Kościoła w Polsce, było działaniem na rzecz Kościoła powszechnego. Co to znaczy? Czy to ma jakieś szczególne znaczenie? Może najpierw znaczy to, że ksiądz prymas nie patrzył tak, jak patrzy dzisiaj przynajmniej część hierarchów współczesnego Kościoła, zwłaszcza w Niemczech. Nie patrzył na to, czy Kościół w Polsce jest filią Rzymu, czy też nie. Nie patrzył na to, czy Wisła wpada do Tybru, czy też płynie własnym nurtem. Nie patrzył na to wszystko w takich podobnych kategoriach. Prymas żył po prostu Kościołem, świętym, jednym, powszechnym, apostolskim, ukonkretnionym w kościołach lokalnych. Po uroczystym otwarciu soboru, równolegle do prac podejmowanych sukcesywnie w auli soborowej, z inicjatywy księdza prymasa i pod jego przewodnictwem odbywało się raz w tygodniu spotkanie polskiej delegacji, polskich biskupów w Instytucie Polskim przy Via Pietro Cavallini. Te spotkania robocze, dodatkowe, poza przestrzenią przecież bardzo uciążliwych, wyczerpujących obrad soborowych, pokazują powagę traktowania tych prac, ogromną pracę polskiej delegacji, ale pokazują coś jeszcze więcej. Pokazują zdolność księdza prymasa do pracy zespołowej, wielką sztukę tworzenia bezcennej jedności polskiego episkopatu. To oczywiście były prace delegacji episkopatu, ale tymi pracami ta delegacja dzieliła się z całą konferencją Episkopatu Polski. I ksiądz prymas w czasie tych właśnie szczególnych prac w małym zespole polskiej delegacji musiał, jak wynika z jego prywatnych zapisków, coraz bardziej poznawać, coraz bardziej przekonywać się, coraz bardziej budzić w sobie szacunek dla osoby młodego biskupa krakowskiego, Karola Wojtyły. Musiał w jakimś sensie zbliżać się do niego. Śledząc notatki księdza prymasa, można zauważyć, że on i biskup Wojtyła spotykali się na osobistych rozmowach. Musieli mieć sobie niewątpliwie coś bardzo ważnego do powiedzenia, skoro prowadzili indywidualne rozmowy przed tymi spotkaniami zespołowymi. Te rozmowy trwały różnie. Tak je odnotował ksiądz prymas w swoich promemoria. Trwały czasami kwadrans, czasem pół godziny, czasem nawet godzinę. Żaden inny biskup nie przychodził na osobne rozmowy z księdzem prymasem. Na samym zaś soborze w czasie obrad, czy to komisji, czy obradach plenarnych, prymas Wyszyński podejmował wiele różnorodnych działań dla polskich ojców soborowych. Wspólnie z nimi, ale nigdy nie miało to żadnych znamion lobbowania na rzecz jakiegoś polskiego interesu, polskiej jakiejś kościelnej racji stanu. Warto chyba na to zwrócić uwagę. Dlaczego? Może dlatego, że dziś wielu katolików w Polsce, może nie tak wielu, ale jest ich jakaś grupa i są oni słyszalni, kwestionuje coraz dobitniej Sobór Watykański II. Jest on postrzegany jako zdrada, odstępstwo od jedynego prawdziwego Kościoła, choć ten jedyny prawdziwy Kościół nie jest bliżej określony. Sobór jest postrzegany jako uległość wobec ducha czasu, która miałaby być zdradą Boga, Chrystusa, Ewangelii. I takie poglądy szerzą się wśród wielu, ośmielę się powiedzieć, niewątpliwie prawych, zacnych, wierzących katolików. Ale chciałbym zwrócić im wszystkim uwagę, nam także, czy takie poglądy nie oznaczają, że przypisujemy zdradę Boga, Kościoła, Ewangelii ludziom takim jak święty Paweł VI, święty Jan XXIII, święty Jan Paweł II, czy wkrótce błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński? Czy takie przypisywanie zdrady ma sens?